Profesor Janusz Mariański pisał w 2024 roku, niedawno ten tekst można było przeczytać. Współcześnie, tu cytat, dominują przynależności z wyboru i na określony czas. To, co jest możliwe, staje się dozwolone, zwłaszcza jeżeli tak czyni większość społeczeństwa. I teraz nawiązanie. Czy jedną z przyczyn eskalacji konfliktów może być swoista wichrowatość aksjologiczna, a tu powołuje się na słowa innego profesora, tym razem socjologa Wojciecha Świątkiewicza. Te zdania, z tego co wiem, są panu profesorowi bliskie.
Są bliskie, jak i osoby, które te zdania sformułowały i myśli wyartykułowały. Obydwaj pokazują tutaj świat, który się zmienia i staje się światem wyboru. Ale świat wyboru ma w sobie zarazem przymus wyboru, od którego trudno się następnie uchylić. To jest ta sytuacja, że chcemy mieć prawo wyboru, ale wówczas musimy poddać się temu, że jest to nie tylko prawo, ale tych wyborów się nie uniknie. I trzeba do tych wyborów dorastać i za nie brać odpowiedzialność. Jeśli wszystko w świecie nas otaczającym staje się przedmiotem naszych wyborów i przymusu naszych wyborów, tak, co do wartości podstawowych, to musimy tej sytuacji umieć podołać. To nie jest sytuacja, która nas zwalnia, że ktoś inny za nas coś rozstrzygnie, czy coś już jest rozstrzygnięte i my mocą czyjegoś autorytetu ludzkiego lub boskiego mamy to podane, przyjmujemy, zawierzając temu autorytetowi. Musimy taki autorytet dla samych siebie w sobie wypracować, aby swoim rozeznaniom rzeczywistości zawierzyć. To jest wielka praca duchowa, wielka praca intelektualna, poznawcza, aby do tej sytuacji trudnej dorosnąć. Z jednej strony ona pozwala nam dojrzewać duchowo, intelektualnie, z drugiej dla wielu staje się obciążeniem, którego szuka się łatwego wyjścia, tak, szybkich rozstrzygnięć, że ktoś to jednak nam poda na tacy, a my będziemy tylko udawać, że to jest nasz wybór. Ta gra pozorów, że wybieramy coś, czego nie wybieramy, a co inni nam podają, bo jest to ładnie opakowane, niestety otwiera pole działania dla populizmu, dla demagogii, dla źle spożytkowanej sofistyki, której nierzetelne argumenty poprzez opakowanie ich w atrakcyjną formę czyni się argumentami skutecznymi, pozyskującymi tych, do których one są kierowane. To wielkie niebezpieczeństwo współczesności, gdy tych, których nazywa się skądinąd trafnie celebrytami, a cechują się tym, że celebrują samych siebie, i stają się wyroczniami, tak? Jakby wracamy do takich sytuacji przedawnych, mitycznych, gdzie powierzamy nasz los wyroczni, a mówimy o tym, że mamy wybór. A pojawia się jakby z boku, bocznymi drzwiami, fatum. W filozofii Tischnera, która już była przywołana gdzieś w naszej rozmowie i tej, i w poprzednich, Tischner bardzo mocno w tej myśli filozoficznej swojej o człowieku i ludzkim świecie podkreślał potrzebę przemyślenia świata, aby nie wprowadzać w niego właśnie owego czynnika fatum. I jeśli to jest w ludzkim świecie gdzieś zakorzenione, to wyzwalania się z tego fatum, znalezienia dróg wyzwolenia, aby fatum nie stało się tym, co nas przytłacza, co nas determinuje. A może tak się stawać, gdy zamiast rzetelnych namysłów nad rzeczywistością i poszukiwań i dokonywania wyborów, idzie się na skróty i wpuszcza się fatum, a za fatum idzie fatalizm.
Może się tutaj pojawić taki dysonans u słuchacza, rozbieżność między tym, co teoretyczne, a praktyką życia, tym, co obserwujemy, tym, co do nas dociera. Czasem nawet tym, co się nam wmawia, rozmaite to postacie ma. Zmierzam do tego, że pedagogika wojny, pokoju, mówienie o wielokulturowości, o poszanowaniu drugiego, o świecie aksjologii, czyli wartości, a tutaj mamy praktykę życia, nie tylko w polityce międzynarodowej liczy się to, co użyteczne, liczy się interes, liczy się korzyść. Jak połączyć te dwa obszary, żebyśmy odczuli, realnie odczuli każdy na swój sposób, wedle swoich możliwości i predyspozycji, że pewne słowa są nie tylko zbiorem liter, głosek, ale za tym idą, mogą iść konkretne działania i efekty wspaniałe dla człowieka współcześnie.
To znaczy się, że słowa, tak tutaj Szekspir, że słowa mają sens i w tym znaczeniu semantycznym zawierają jakieś znaczenie i sens w znaczeniu praktyki życia, którą kształtują, współkształtują i że ta nasza rzeczywistość, w której żyjemy, jest współkształtowana, przeniknięta tymi słowami, których w określony sposób używamy. Dlatego tak trzeba uważać na słowa i brać odpowiedzialność za te słowa, których używamy. Tak? Bo mówi się, bądź odpowiedzialny za słowo. To jest Maria Osowska w Normach Moralnych i swojej refleksji nad ludzką moralnością pokazuje, że odpowiedzialność za słowo jest wzięta z obyczajów kupieckich. Daliśmy słowo i tak zawierano umowy, transakcje. Nie trzeba było tego do końca spisywać. Wystarczyło dać słowo, jeśli ktoś swoje słowo traktował poważnie. Stąd powiedzenie słowo droższe niż pieniądz, tak? Droższe niż złoto, bo bez słowa nie ma wymiany, nie ma relacji międzyludzkich. Ale to słowo musi być słowem rzetelnym, słowem wiążącym z sobą ludzi. Daliśmy sobie słowo i tego słowa dotrzymujemy, rozumiejąc słowo w ten sam sposób. Powraca tutaj kwestia nie tylko znaczenia słów, ale i sensu ludzkiego życia zespolonego z tym znaczeniem słów. Różewicz chciał odzyskać na nowo słowa po wojnie. Tak, żeby odzyskały sens, że światło było światłem. W czasie wojny światło to może być reflektor, który nas szuka, nie po to, żeby nam pomóc, ale po to, żeby nas namierzyć. Światło, żeby było światłem. Przywrócić sens słowa, żeby słowo, doświadczenia wojny to sprawiają, że sens słów uchodzi, zmienia się, staje się swoim przeciwieństwem. Odzyskać sens słowa to jest też odzyskiwanie sensu życia. Ale tu dochodzi jeszcze jeden element ludzkiego doświadczenia, doświadczenie traumy. Można się zastanowić, na ile kolejne wojny, kolejne konflikty, ich negatywne skutki kształtują doświadczenie traumy jednostkowej, ale i pokoleniowej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, w sposób częstokroć niezauważony. I te skutki dalekosiężne wojny, tego co temu działaniu militarnemu towarzyszy, ale także okupacji, terrorowi, tych wszystkich zbrodniczych aktywności, które wykonują ludzie względem innych ludzi. Te traumy, które zostają, jak się niosą, jak głęboko wchodzą w człowieka, w zakamarki jego życia duchowego, i jak później one się na wiele sposobów ujawniają. Był dzień dotyczący, tak, nawet niestety z politycznymi odniesieniami u nas, dotyczący zaburzeń życia psychicznego i zwrócenia uwagi na te zaburzenia. Na ile te zaburzenia w życiu psychicznym naszym są skutkami traum, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie, traum, które niesie wojna. Na ile one później ujawniają się niby całkiem niezależnie, jakby nie widać tego bezpośredniego związku przyczynowego, że te przeżycia dawniejsze, czy dawniejszych pokoleń, które gdzieś w nas też jeszcze są obecne, w opowieści, w przekazie, dochodzą i w jakiś sposób, jak wulkan uśpiony, wybuchają w sposób destrukcyjny dla nas. Nad tym warto się zastanowić, o tych dalekosiężnych, z pokolenia na pokolenia idących w jakiejś ukrytej, niejawnej pamięci, doświadczeniach destrukcyjnych czasu wojny, które przechodzą i obciążają nas, są naszą hipoteką zapisów dłużnych z pokolenia na pokolenie przechodzącą. To warto wziąć pod rozwagę, kiedy mówi się o pedagogice czasów wojny, że musimy zmagać się z tymi dawnymi doświadczeniami i je przeżywać.